Dopalacze są obecne w przestrzeni życia młodych ludzi już od wielu lat. Ma się takie wrażenie, że temat jest niezmiennie non-stop wałkowany przez media. Natomiast no też mam takie poczucie, że niewiele się robi, jeżeli chodzi o kwestie systemowe. Strasznie dużo jest takich radykalnych kroków, które mają odstraszyć młodego człowieka. Natomiast mam takie poczucie, że niewiele jest zrozumienia, jeżeli chodzi o kwestie realizacji potrzeb. Bardzo dobrą kwestią jest to, że zrównano niejako dopalacze z narkotykami. To jest kwestia, która powinna być załatwiona już wiele lat temu. Natomiast wciąż jest niewiele takich indywidualnych podejść do danej osoby i takiego zrozumienia, dlaczego ten młody człowiek bierze, z jakich powodów bierze, co próbuje sobie w ten sposób załatwić.
A do stowarzyszenia też trafiają młodzi ludzie, którzy gdzieś tam w rozmowie przyznają się do tych dopalaczy?
No tak, tak, tak. Z reguły jakby niezmiennie na scenie narkotykowej prym wiedzie marihuana, ale dopalacze również są bardzo popularne wśród młodych ludzi.
Czy nadal Opolszczyzna jest na szpicy, jeżeli chodzi o zażywanie narkotyków?
O ile wiem, to tak. Jest jednym z takich województw, w którym zażywanie marihuany jest dosyć duże. Jest to spowodowane bezpośrednią granicą z Czechami. W tym państwie marihuana jest inaczej traktowana niż w Polsce.
Czy po pomoc do was częściej zgłaszają się rodzice dzieci sięgających po narkotyki, czy sama młodzież?
Z tym bywa różnie. To zależy, o jaką młodzież pani pyta. Czy to są młodzi ludzie nieletni ze szkół, czy też osoby już, powiedzmy, no, młodzi dorośli, tak, którzy sami ze swojej własnej nieprzymuszonej woli przychodzą i szukają tej pomocy. No wiadomo, że młodzi ludzie, uczniowie szkół raczej nie są skorzy do tego, żeby przyjść sami, aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje.
Czyli przychodzą rodzice.
Tak, najczęściej jest to tak, że przychodzą z rodzicami, bądź też, no ale to wiadomo, to już jakby rodzice też o tym wiedzą, są delegowani przez szkoły, przez służby.
Najmłodszy uzależniony, który do was trafił?
Ciężko tak powiedzieć. Trzeba też wziąć mocno pod uwagę jakby taką klasyfikację zażywania substancji, ponieważ nie każda osoba, która je zażywa, jest osobą uzależnioną. Tak? Czyli może ryzykownie nadużywać na przykład, albo gdzieś tam okazjonalnie zażywać, więc tu ciężko powiedzieć. No jeżeli patrząc na w ogóle używanie substancji psychoaktywnych, może nie uzależnienie, no to myślę, że z 12 lat, 13.
Przychodzą rodzice i pierwsze pytanie jest, czy moje dziecko już jest uzależnione?
Pierwsze pytanie jest, co możemy z tym zrobić? Jak możemy zreagować na to, żeby pomóc temu młodemu człowiekowi? No i często rodzice jakby skoncentrowani są na tym, żeby tą pomoc koncentrować na swoim dziecku. My jakby rodzicom pokazujemy, że to nie jest do końca tak, że trzeba się zająć jakby całą rodziną.
Pewno i tutaj działa zasada, że im wcześniej, tym lepiej. Im tak. Wcześniej się zorientują, że coś z dzieckiem jest nie tak, tym tak. Można lepsze i szybsze efekty osiągnąć.
Tak. Tak, i tu muszę powiedzieć, że ta świadomość rodziców ewidentnie wzrasta i coraz częściej rodzice przychodzą właściwie na samym początku, kiedy tylko zauważają, albo szkoły zauważają i informują o tym rodziców. Jest taka interwencja dosyć szybka i te właśnie sposoby oddziaływań są najbardziej skuteczne.
Rodzice nastolatków mają pełnię władzy rodzicielskiej i też chyba szybciej są w stanie pomóc, nawet jak ten młody człowiek wierzga, zapiera się i nie chce.
To, że on nie chce i się wierzga, to jest sprawa jakby drugorzędna. I tutaj jest bardzo dużo pole do popisu, jeżeli chodzi o młodych ludzi, dlatego że często rodzice ulegają pewnym manipulacjom stosowanym przez młodych ludzi, bądź też nieprawdziwym informacjom, że to było tylko raz, albo że już więcej nie będę, obiecuję ci, mamo. I każdy rodzic, ja też jestem rodzicem, jakby no, słucha tego swojego dziecka, chce dla dziecka jak najlepiej, chce budować relacje, chce być jak najbliżej, chce budować zaufanie, a to w przypadku używania substancji psychoaktywnych może być zgubne. Nie mówię, żeby dziecku nie ufać, to nie o to chodzi, ale trzeba mieć dość spory dystans, zwłaszcza gdzieś na początku.
Czyli takie zaufanie pod kontrolą.
Tak, tak jak, no nie wiem do czego to porównać. No jak się jedzie samochodem na ulicy, to nie ufamy wszystkim. Mamy gdzieś z tyłu głowy, że coś się może wydarzyć.
Tak jak powiedzieliśmy, to są dwie grupy młodych ludzi. Do 18 lat, kiedy rodzice jeszcze mogą sami coś tutaj zadziałać, ale są też ci, którzy mają 19-20, nadal mieszkają w domu u rodziców i tutaj już niewiele rodzice mogą, czy jednak się mylę?
No na pewno wiek 18 lat dla młodego człowieka wiąże się z takim poczuciem autonomii, że taka osoba już sama podejmuje decyzje, ale myśli o tym, że mu więcej wolno. Nie stosowanie się do pewnych reguł, zasad, które panują w domu, więc to wszystko zależy tak naprawdę od nastawienia rodziców i takiego pociągnięcia kwestii stawiania granic, aczkolwiek tu nie chodzi o bycie policjantem. To bardziej chodzi o budowanie relacji.
Ale nawet jeżeli jest to 19-20-latek, rodzice widzą, że coś dzieje się złego, a nieraz już bardzo złego, nie chcą dziecka zostawić samego sobie i liczyć na to, że ono weźmie odpowiedzialność za swoje życie i przyjdzie na przykład do was. Co tacy zdesperowani rodzice jeszcze mogą zrobić, żeby pomóc swojemu dziecku?
W naszym stowarzyszeniu organizowane są zajęcia w każdy czwartek o godzinie 18. Jest to grupa rodzin, jest to fragment, jakby kawałek programu Razem, który u nas jest realizowany od wielu, wielu lat, od kilkunastu lat. I to jest program, który ma na celu pokazanie rodzicom, że nie są sami, że mogą poszukać wsparcia, też troszkę edukacji takiej z zakresu uzależnienia, ale także kwestii właśnie związanych z odpowiednim stosowaniem granic, lokowaniem uczuć.
Jak to działa?
Grupa rodzin jest oparta na procesie samopomocy i to jest specjalnie tak skonstruowane, aby rodzice dobrze się czuli w własnym towarzystwie, aby rodzice mogli się nawzajem powymieniać swoimi doświadczeniami. I my, terapeuci, robimy tam troszkę zajęć systemowych, jeżeli oczywiście one są potrzebne. Czyli staramy się wyjaśnić, wytłumaczyć pewne meandry związane z uzależnieniem. Natomiast jak wskazują wyniki badań, najlepszą formą oddziaływań o charakterze proabstynenckim i takim edukacyjnym, to są właśnie działania oparte na procesie samopomocy. A więc wszelkie grupy anonimowych alkoholików, narkomanów, czy też na przykład nasza grupa.
Al-Anon.
Tak. I rodzice mogą dowiedzieć się, czym jest uzależnienie, czym się charakteryzuje, jakie są fazy tego uzależnienia. Rodzice najczęściej przychodzą zrozgotani w sytuacji, kiedy problem młodego człowieka jest już taki naprawdę duży. I zadaniem tej grupy jest też odbarczenie trochę z poczucia winy, ale jednocześnie też wskazanie, w jaki sposób kochać, w jaki sposób okazywać miłość, żeby pomóc temu dziecku. Ponieważ, tak jak już wcześniej mówiłem, bardzo ważne jest to, żeby mieć ograniczone zaufanie w takich sytuacjach do swojego dziecka.
Pewno z zaskoczeniem dowiadują się, że tak naprawdę to niewiele wiedzą o swoim dziecku.
Tak, tak. Jest taki moment w rozwoju młodego człowieka, w którym rodzice przestają jakby już mieć taki wiodący udział w życiu młodego człowieka. Zaczyna się życie towarzyskie, zaczynają się koledzy, koleżanki, zaczynają się spotkania towarzyskie. I w tym już rodzice raczej nie uczestniczą. Jeżeli uczestniczą, to biernie rozmawiają z młodym człowiekiem na ten temat. I w sytuacji, kiedy jakby nie ma wystarczających więzi, wystarczających relacji zbudowanych z młodym człowiekiem, może to się skończyć trudnymi sytuacjami.
Przychodzą rodzice czy jedno z rodziców? Jaka jest praktyka?
Najczęściej jedno. I muszę tutaj przyznać, że najczęściej są to mamy.
Czy zdarza się tak, że jak już jest wyposażony w wiedzę, jak postępować, to zanim trafia do waszego stowarzyszenia na leczenie dziecko?
No to jest, jak to działa? To jest uzależnione od stopnia problemu. Jeżeli dociera do nas młody człowiek i staramy się z nim rozmawiać, troszkę go zdiagnozować, zobaczyć jak, na jakim poziomie on funkcjonuje i czy jest w stanie podjąć terapię ambulatoryjną, taką krótkoterminową. No, oczywiście staramy się to robić, ale jeżeli sytuacja pokazuje nam, że młody człowiek nie jest w stanie zafunkcjonować w obszarze utrzymywania abstynencji w ambulatorium, no to wtedy szukamy rozwiązań polegających na umieszczeniu w ośrodku lecznictwa odwykowego. I to jest taka norma, można powiedzieć. Dla rodziców często jest to szok. To jest tak, że rodzice nie zdają sobie zupełnie sprawy z tego, jak duży jest ten problem, ile to trwa, jak bardzo byli okłamywani i oszukiwani przez swoje dzieci. No i często tego rodzica też trzeba jakoś reanimować, pomagać mu po pierwsze w zrozumieniu całej tej sytuacji, ale też takim ogarnianiu tego, bo to, że młody człowiek jedzie do ośrodka, to, że młody człowiek jest w terapii, nie oznacza jakby końca problemu, że tak powiem. Trzeba przyłożyć bardzo dużo energii i takiego wysiłku, żeby wyłapać rzeczy w życiu rodzin, w życiu tego rodzica, czy też rodziców, które spowodowały, że młody człowiek miał łatwość w sięgnięciu po narkotyki i dopuszczeniu do takiego problemu.
Jakie to są czynniki, które powodują, że młody człowiek ma, jak powiedziałeś, łatwość w dostępie?
Przede wszystkim to jest kwestia relacji. Bardzo często jesteśmy tak zabiegani, mamy tak dużo różnych problemów swoich zawodowych i związanych z utrzymaniem rodziny, że mamy kłopot z tym, żeby znaleźć czas dla dziecka. Wydaje nam się, że wszystko jest w porządku, bo jest w domu, bo chodzi do szkoły, bo mamy go obok siebie, natomiast nie znamy życia tego młodego człowieka gdzieś wewnątrz, różnych rzeczy, które on przeżywa. I często wydaje nam się, że skoro ma zapewnione te podstawowe potrzeby, dach nad głową, jedzenie, dobre ubranie, wakacje raz w roku, tak, to wydaje nam się rodzicom, że jest to wystarczające. Natomiast często zapominamy o relacjach, zapominamy spędzać z tym młodym człowiekiem czas, rozmawiać z nim. Być.
I wtedy ten młody człowiek szuka tej bliskości gdzie indziej?
Tak, to tak właśnie jest, bo tutaj trzeba było też porozmawiać o tym, dlaczego młodzi ludzie sięgają po substancje psychoaktywne i ja tutaj nie chcę powiedzieć, że jedynym powodem, dla którego tak jest, są problemy, które młodzi ludzie przeżywają. Tych powodów jest dużo. To badania, które są robione, pokazują, że taką podstawową przyczyną, dla której młodzi ludzie sięgają, jest ciekawość, ale zawsze pod tą ciekawością coś się kryje. Zawsze pod tą presją grupy, która powoduje, jest coś, co sobie ten młody człowiek załatwia poprzez narkotyki. Na przykład bliskość, umiejętność zafunkcjonowania z kimś blisko, tak niekoniecznie z rodzicami.
No i potem to jest spirala, która się nakręca.
Tak, a młodzi ludzie najczęściej nie mają takiej umiejętności, żeby to weryfikować, żeby to nazwać. Odczuwają tylko, że są jakieś sytuacje, rzeczy, które nie są komfortowe w ich życiu.
Czyli na początku te narkotyki czy używki, jakby je tam nie nazywać, załatwiają coś tak młodemu człowiekowi, a potem one załatwiają młodego człowieka.
No, tak ładnie, fajnie powiedziałem.
Czy często do was docierają nowi rodzice?
To jest właśnie taki problem w sytuacji rodziców dzieci używających narkotyki, że z powodu wstydu albo z powodu na przykład lęku przed jakimiś konsekwencjami albo takiej obawy przed oceną związaną z porażką wychowawczą, rodzice zwlekają. Rodzice nie podejmują tej aktywności, tej inicjatywy, żeby przyjść, porozmawiać, skonsultować to chociaż. A to jest rzecz bardzo istotna i bardzo ważna. I nasze doświadczenie, zwłaszcza w tym ostatnim czasie, w ostatnim roku, pokazuje, że jeżeli rodzice szybko zareagują na samym początku, to można uniknąć bardzo wielu problemów. I tutaj też tak stosuję taki apel do rodziców, żeby nie bali się tego. My nie jesteśmy policją, nie jesteśmy prokuraturą, nie wyciągamy żadnych absolutnie konsekwencji, wspieramy rodziców, nawet jeżeli, wiadomo, każdy rodzic popełnia błędy. Nie ma takich rodziców, którzy błędów nie popełniają. Chodzi tylko o to, żeby umieć się do tego przyznać i coś z tym zrobić.
Czyli zapraszamy do stowarzyszenia To Człowiek w sytuacji, gdy państwo zaczynają dostrzegać pewne niepokojące tak symptomy u swojego tak dziecka. Nawet, żeby porozmawiać i posłuchać, co terapeuta ma do powiedzenia w tej mierze.
Tak. Tutaj warto jest w takiej sytuacji skonsultować, przyjść po prostu i porozmawiać. Nie mówię, żeby od razu za ucho przeprowadzić dziecko, ale przyjść, usiąść z terapeutą, porozmawiać na ten temat, żeby jakoś wyklarować tę sytuację.
Kiedy i gdzie można was znaleźć?
Stowarzyszenie To Człowiek mieści się przy ulicy Ozimskiej 71D. To jest oficyna między numerem 69 a 71, trzeba wejść w podwórze kamienic. Tam jesteśmy od poniedziałku do czwartku, od godziny 14 do godziny 19. W sytuacji, jeżeli ktoś przyjdzie, a nas tam nie będzie, oznacza, że jesteśmy gdzieś na zajęciach po prostu poza stowarzyszeniem, ale pracujemy, więc prosimy wtedy o kontakt telefoniczny pod numerem 774532338 bądź też komórkowym 600 991 525, e-mail kontakt@toczlowiek.pl, Facebook To Człowiek.
Czyli można was szukać w internecie, można, macie tak, swoją tak, stronę tak również.
Zachęcamy również do uczestnictwa w programie wspierania rodziny, wzmacniania rodziny, który organizujemy już kilka lat z rzędu. Zachęcamy do tego wszystkie rodziny, niezależnie od tego, czy problem funkcjonuje, istnieje, czy też nie. To program, który ma na celu wzmocnienie rodzin. Wzmocnienie, czyli nauczenie pewnych bardzo prostych rzeczy, komponentów, które pomagają rodzicom w osiągnięciu zdrowych i satysfakcjonujących relacji ze swoimi dziećmi.
Czyli to taka profilaktyka pierwotna, dopuścić do tej sytuacji, o której mówimy.
Tak, nawet bym nie nazwał tego profilaktyką, wręcz nawet po prostu wzmacnianiem. Bardzo miło, fajnie spędzonym czasem, podczas którego można się dużo nauczyć.
Ten program u was działa w tej chwili?
Tak, w tej chwili jesteśmy już po realizacji, ale będziemy realizowali gdzieś w okolicach marca. Też będę się starał dotrzeć do jak najszerszego grona rodziców.
Uczestnictwo w tym programie zajmuje dużo czasu?
Program trwa 8 spotkań, 7-8 spotkań i są to spotkania 2,5 godzinne z przerwą.
Co tydzień, tak?
Tak, co tydzień, więc trwa to około 2 miesięcy. Pracujemy w dwóch grupach. Jedna grupa to jest grupa dzieci, druga grupa to jest grupa dorosłych. Obydwie grupy pracują nad swoimi komponentami, które później są złączane w grupie już takiej rodzinnej. Tu chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw ewentualnym trudnościom, które mogą się pojawić w przyszłości, żeby do nich po prostu nie dopuścić. Jest kilka prostych, nazwy kolokwialnie, patentów, które można użyć w stosunku do swojego dziecka. Nie mówię o manipulacji, które naprawdę umożliwiają zbudowanie czegoś więcej.
A zdradzisz nam coś tytułem zachęty, żeby uczestniczyć w programie?
No, na przykład narady rodzinne.
A siadamy przy okrągłym stole, może niekoniecznie, i rozmawiamy tak
o... Rozmawiamy o bieżących rzeczach, które dzieją się w naszej rodzinie i ustalamy pewne rzeczy, które mają się wydarzyć w przyszłości. Rozmawiamy o tym, co się wydarzyło, o potrzebach. Możemy zjeść pyszne ciasto, wspólnie razem spędzić czas.
Co jeszcze?
To są kwestie na przykład związane ze słuchaniem i budowaniem komunikacji.
Tak, bo słuchać też nie potrafimy.
Tak, tak. I są takie bardzo fajne sposoby na to, żeby w bardzo prosty sposób pogłębić nasze relacje poprzez bardziej dialogowanie niż moralizowanie, tak powiem.
Młodzież moralizowania nie lubi,
Ja też nie lubię.
Prawdę mówiąc, ja też nie.
No właśnie.
Czyli zachęcamy do wzięcia udziału w tym programie, tak. I tutaj raz jeszcze akcent stawiamy, że nie musi być żadnego problemu w domu. Po prostu jeżeli jest rodzina i chce wzmocnić swoje więzi, to tu jest odpowiednie miejsce u was na to.
Tak, dokładnie tak.
Zgłosić się pod ten sam adres, który już tutaj wymienialiśmy. Im wcześniej, tym lepiej.
Tak.
W marcu ruszacie.
Myślę, że tak. W marcu ruszamy.